Jesteśmy w książęcym mieście Płocku, wzgórze Tumskie, obok Wisła. Ona pamięta te czasy, kiedy tutaj zakładano to miasto, ten gród. Stoimy przed katedrą płocką. Wydaje się, że katedra powinna być centrum miasta, bo to jak ratusz w rynku, katedra też w centrum. Jednak nie jesteśmy dokładnie w samym centrum miasta. A jak to było z tą katedrą? Co właściwie widzimy z tego, co powstało tutaj setki lat temu? W jubileuszowym roku 950-lecia diecezji płockiej, w specjalnym wydaniu audycji Świętość Codzienności, razem ze mną proboszcz parafii katedralnej, ksiądz kanonik Stefan Cegłowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
No właśnie, jak bardzo prastara jest ta katedra, na którą patrzymy w tej chwili?
Wzgórze Tumskie jest wyjątkowe, a katedra na nim jest piękną ozdobą. Tak odpowiadając krótko, jest to katedra renesansowa. Natomiast z pewnością materiał budowlany romański był użyty w Turnie do budowy tych ścian i dlatego patrząc na te kamienie ludzie często mówią, a to budowla romańska. Niestety z tej romańskiej od uderzenia pioruna w 1530 niewiele pozostało. Za to zachowały się dokumenty mówiące, że trzeba było niektóre mury od fundamentów stawiać. Najpierw próbowali to architekci niemieccy, potem wzięto najlepszych włoskich. Wtedy biskupem był Andrzej Krzycki i w porozumieniu ze swoim wujem, biskupem Tomickim, sprowadził architektów z Włoch. Ale tak jak ktoś przyjedzie i spojrzy, to wydaje się, że to wszystko jest tak zgrabnie połączone. A to właściwie zasługa Stefana Schillera i to zasługa z początku XX wieku, od roku 1900 do roku 1903 była prowadzona bezwzględnie konieczna, bo katedra chyliła się ku upadkowi, restauracja katedry. I to, co widzimy, to jest właśnie ta aranżacja schillerowska. Nie mówię, że Schiller pozmieniał wiele, ale dokonał pewnych jednak istotnych zmian. Po pierwsze, w XIX wieku, jakbyśmy tu przyszli, to katedra wydawałaby nam się sporo niższa. A to dlatego, że z biegiem lat nawarstwiły się piasek, tutaj te nasypy. Po prostu do katedry trzeba było kilka stopni w dół zejść po schodach, żeby do niej wejść. 1,5 metra gruntu wokół katedry Stefan Schiller zdjął. Stąd katedra nabrała, że tak powiem, bardziej harmonijnych kształtów. Bezpośrednią przyczyną remontu był fronton, przyciężki, klasycystyczny, przypisywany Merliniemu. Trzeba było go remontować. Zaczęto wieże rozbierać. One groziły zawaleniem praktycznie, więc trzeba było je rozebrać bez mała do fundamentów. Zamówiono 1 000 000 cegieł w ząbkach. Spod Warszawy i Wisłą przywożono je. Gdy podejdziemy do katedry, to zobaczymy dwie wieże. Wieża to coś, co dominuje w przestrzeni, co łączy niebo z ziemią. Zobaczymy kopułę, a nachodząc od strony miasta na katedrę, zauważymy na kopule dwie litery, EP. To są litery, które pozostały z dawniejszego napisu, który był poświęcony biskupowi Janowi Gębickiemu. Mamy obłożenie takim gładzonym granitem tej partii dolnej katedry właśnie w wyniku obniżenia tego gruntu. Kiedyś katedra była też tynkowana. Tynk został usunięty na początku XX wieku. Wieże przemurowane, kopuła podniesiona. To tak z zewnątrz. Te elementy Schiller nadał katedrze. Natomiast właśnie tu od frontu byśmy zobaczyli taki znak, który jest pięknie też wyrzeźbiony w takiej najważniejszej świątyni w chrześcijaństwie, czyli w Bazylice na Lateranie. To są skrzyżowane klucze i potrójna korona papieska tiara. Jest to oznaka, że katedra płocka jest bazyliką. Ma tytuł bazyliki, bazyliki mniejszej. 4 większe bazyliki są w Rzymie. Wszystkie inne są mniejsze. W diecezji płockiej mamy bazyliki jeszcze w Pułtusku i w Czerwińsku. My tytuł bazyliki dostaliśmy bardzo wcześnie. To był rok 1910, 1 lipca. W wyniku uznania tej przebudowy, która tu miała miejsce, tego remontu, papież nadał właśnie tytuł. No, wtedy Polski nie było na mapie, ale gdybyśmy tak popatrzyli, to byłby po Dąbrowie Górniczej, po Włocławku, bodajże 3. lub 4. tytuł w ówczesnych granicach Polski. Mamy więc właśnie to oznakę, że katedra jest bazyliką, ale też w sensie architektonicznym katedra jest bazyliką po prostu, a bazyliką nazywamy każdą budowlę wielonawową, gdzie nawy boczne są niższe od nawy głównej. I ta forma budowli wzięła się ze starożytnego Rzymu. Bazyliki były to często hale sądowo-targowe. Bazyleusz siedział na takim wywyższeniu, właściwie kontrolował miarę, wagę, a potem uznano w chrześcijaństwie, jak już zgromadzenia były dość duże, że ta forma budowli jest bardzo przydatna, że ona jest pojemna. My w Katedrze Płockiej mamy jeszcze coś ciekawego, mianowicie nad drzwiami, to w wielu świątyniach jest taki ważny element, nazywa się tympanon i w tym tympanonie jest zwykle przedstawiona fundacja. Podejdźmy. Otóż nad drzwiami głównymi mamy Matkę Bożą, która właściwie jest w centrum. U jej stóp jest odnowiona katedra, funduje ją biskup Szembek niejako, podaje ją Matce Bożej. Po prawej stronie mamy różne stany. Mamy żebraka, włościanina, ucznia, duchownego, wojskowego. Czyli różne stany, które, że tak powiem, składały się też na to, aby tę katedrę odnowić. Po lewej mamy dziecko, mamę i dziadka, czyli też takie trzy etapy życia ludzkiego. Dostali się też dwaj twórcy tej odnowionej katedry, Stefan Schiller i Władysław Drapiewski, autor polichromii katedry. Katedra, jak wspomniałem, jest bazyliką. Gdybyśmy spojrzeli z drona na katedrę, zauważylibyśmy, że jest zbudowana na planie krzyża treflowego. Tak jak w kartach do gry, jest trefl, ma on charakterystyczne zakończenia ramion krzyża półkoliste i to półkoliste zakończenie nazywa się apsydą.
Za chwilę wejdziemy do katedry, ale póki jeszcze jesteśmy na zewnątrz i możemy dotknąć tych kamieni, przy tej gruntownej odbudowie zakończonej w 1903 roku, te kamienie, którymi są teraz wyłożone fundamenty, były wyjęte z starej katedry, tej, która stała poprzednio. Czego możemy dotknąć z tej przeszłości? Dosłownie.
Sądzę, że tak. Zresztą tu nieopodal mamy muzeum diecezjalne, i jest tam lapidarium. Lapis to kamień. Lapidarium to jest miejsce, gdzie cenne kamienie są złożone w muzeum diecezjalnym, więc gdybyśmy chcieli tak dotknąć historii, to mamy kapitele romańskie w muzeum diecezjalnym w takich arkadach. To są wyjęte przez Schillera i odnalezione z pewnością romańskie elementy. Ale sądzę, że i również te kamienie. Są to kamienie, które pamiętają początki naszej diecezji. Bo często możemy znaleźć taką informację, że diecezja powstała w roku 1075, na pewno potrzebna była katedra, więc ponieważ katedra spłonęła, przyjęto takie założenie, że pewnie była drewniana, wcale niekoniecznie. Mogła pierwsza już być murowana. Koniec końców, gdy przybył tu biskup Aleksander z Malon, bo o nim za chwilę będziemy więcej mówić przy drzwiach, rozpoczął odbudowę katedry już przecież istniejącej i zbudował wtedy bardzo wielką, okazałą budowlę romańską. To są czasy, kiedy równocześnie budowana jest świątynia w Czerwińsku. Ona została oddana w roku 1155, nasza w 1144. I to, co myślę dotykamy, to dotykamy z pewnością przeszłości. Tak literalnie nie mogę powiedzieć, że to jest kamień wzięty stąd czy stamtąd, ale przy takim gabarycie i przy świadomości, że ta budowla była wielka, jako romańska jeszcze, a ziemia raz poświęcona jest poświęcona, to wydaje się, że rzeczywiście stoi nasza katedra na tej romańskiej swojej przeszłości. Za katedrą znaleziono fragmenty muru miasta, które było lokowane w 1237, czyli ta data lokacji jest starsza od Krakowa.
W czasie inauguracji roku jubileuszowego kardynał Grzegorz Ryś powiedział, jak wyjątkowym było wydarzeniem powstanie diecezji płockiej. Diecezja gnieźnieńska powstała na apel i prośbę cesarza niemieckiego, a nasza diecezja powstała na prośbę polskiego króla. Papież eryguje diecezję, bo król o to prosi. I katedra w tamtym czasie też była wyjątkowa w Polsce, bo była większa od tej w Gnieźnie i tej w Krakowie.
Rzeczywiście, kiedy diecezja powstawała, zagrały też dwa elementy. Wola papieża, która była tutaj życzliwa i on był zainteresowany, papież mocno tym, aby te odległości nie były tak dramatycznie dalekie, które właściwie uniemożliwiały administrację. Kiedy diecezja płocka powstaje, oparta o Wisłę, jest to diecezja misyjna. Ona również właściwie też nie ma granic na wschodzie jasno określonych. My możemy dzisiaj wspominać, że parafie diecezji płockiej są w diecezjach drohiczyńskiej, siedleckiej, a nawet dwie w lubelskiej. Oczywiście diecezje zmieniały swoje nazwy, ale tu diecezja płocka właściwie trwała. Można powiedzieć, że w tych wiekach doszło jeszcze jedno miasto, takie biskupie duże, Pułtusk, z zamkiem dużym, ale i zamek w Płocku był bardzo wielki. Więc tu wracając do tego, Pułtusk był bardziej, że tak powiem, centralnie dla diecezji położony, natomiast Płock na skraju, ale to nie przeszkadzało, że te wpływy Płocka i ta świadomość też bycia w diecezji płockiej były bardzo takie jasne. Jeszcze w 1925 roku, kiedy nastąpiła zmiana granic, to Zuzela należała do diecezji płockiej i młody Stefan Wyszyński, jeśli już chciał wstąpić do seminarium, to szukał tego miejsca tu w Płocku. Ostatecznie wstąpił do Włocławka.
A my wstąpimy w tej chwili, wejdziemy w progi naszej katedry. Katedra, bazylika, każda świątynia to dom Boży. Do domu wchodzi się, jak do każdego domu, przez drzwi. Drzwi w naszej płockiej katedrze wyjątkowe, mają swoją własną nazwę, drzwi płockie. Takie trochę odbicie naszej trudnej historii diecezji, bo nie są to drzwi oryginalne. Podobnie jak mówiliśmy, że ta katedra, którą widzimy, to nie jest ta dokładnie, która powstała w 1144 roku. Tak samo i te drzwi, a jednak są wyjątkowe.
W ogóle było niewiele drzwi romańskich. To, że się biskup Aleksander zdecydował na te drzwi, to jest jakaś wielka jego świadomość, bo one pełnią różną rolę. I żeby wyliczając te różne zalety takich drzwi zabytkowych, nie pominąć czegoś istotnego, to zacznijmy od tego, że Jezus powiedział o sobie: ja jestem bramą, kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. I te drzwi są właśnie dla nas taką bramą. Pielgrzymi nadziei w drodze do źródła. Mamy teraz napis na ten rok nad tymi drzwiami, ale to, że one zostały pomyślane, to jest zasługa teologa, duchownego, biskupa. Wykonane zostały w Magdeburgu. I w romańskich czasach mieliśmy w Polsce dwoje drzwi, gnieźnieńskie młodsze i starsze płockie, datowane na rok 1152. Różnica między gnieźnieńskimi a płockimi jest taka, że nasze płockie składają się z ponad 40 kwater części, które mogły i zapewne uległy przemieszczeniu, a drzwi gnieźnieńskie zostały odlane w całości, niejako w dwóch częściach, i opowiadają historię Wojciecha. Nasze, według księdza profesora Knapińskiego, opowiadają wyznanie wiary, opowiadają historię zbawienia. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba, ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w dolnej partii drzwi widzimy stworzenie Adama i Ewy, widzimy Boga, anioła, czyli rzeczy widzialne i niewidzialne. I to jest ilustracja do pierwszego artykułu wiary. I tak po kolei każde zdanie z wyznania wiary jest tu zilustrowane. Jedna część drzwi mówi o Bożym Narodzeniu bardziej, druga o męce, śmierci i zmartwychwstania. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli na to, na pewno drzwi pełniły rolę Biblii Pauperum, czyli Biblii dla ubogich, niepotrafiących czytać, którym objaśniano pewne prawdy wiary za pomocą obrazów. Jednak to, co jest charakterystyczne na początku, kiedy wejdziemy, wiemy, to jest kołatka. Dotknięcie jej już powodowało, że prawo azylu zaczynało obowiązywać, czyli skazańcy nieraz, czy osoby prześladowane uciekały do kościoła, bo tutaj liczyły na przynajmniej sąd, a nie natychmiastową śmierć. I tak, my mamy te kołatki w kształcie lwiej paszczy. Dotykając takiej kołatki możemy taką modlitwę powiedzieć: Panie, wybaw mnie z lwiej paszczy. Wybaw mnie od tego, co mnie oddala od Ciebie. Wchodzę z przestrzeni profanum, ze świata, do przestrzeni sakrum. Drzwi, to co na pewno wiemy o nich, zostały wykonane w Magdeburgu w połowie XII wieku na zamówienie biskupa płockiego Aleksandra z Malon, który jest tu przedstawiony na drzwiach, w czasach biskupa Wichmana, który również jest na drzwiach przedstawiony, i drzwi te, oryginał ich jest w Nowogrodzie Wielkim w Soborze Sofijskim. Jak tam trafił? Przypuszczamy, że w XIII wieku, w czasie najazdów, drzwi zostały zrabowane. O drzwiach zatem możemy powiedzieć tyle. Oryginalne są w Nowogrodzie Wielkim, są starsze od gnieźnieńskich, zawierają w sobie credo apostolorum od ponad 40 lat z inicjatywy płocczan, prezesa Towarzystwa Naukowego, pana Jakuba Chojnackiego. Te drzwi zawisły w Płocku. Miałem okazję na pierwszym roku w seminarium być przy tym, jak kardynał Glemp je poświęcał.
Zatem chwytamy tę kołatkę, która była ratunkiem dla złoczyńców, i przez drzwi naszej katedry wchodzimy do środka, do matki kościołów naszej diecezji. No właśnie, czy to uzasadnione określenie przenośne, matka kościołów? Gdyby nie katedra, nie byłoby innych kościołów w naszej diecezji?
Pewnie tak, i ten tytuł nie jest przypadkowy. Mater et caput możemy przeczytać na frontonie Bazyliki Lateraneńskiej, ale to jest właśnie wzór, jak powiedziałem, dla tych innych bazylik i katedr, które stoją. Właściwie możemy powiedzieć, że tam, gdzie katedra, tam też kultura. Katedra jest miejscem, gdzie uprawiany jest duch. Katedra uosabia w sobie nie tylko świątynię, ale też coś więcej. W sensie ścisłym też do dzisiaj mówimy, na uniwersytetach są katedry. Wzięło się to nie skądinąd, ale z miejsca, z którego nauczano. Katedra nie musi być parafią. Mamy inne określenie na kościoły, które są ważne w danym mieście. To jest fara. Fara to najważniejszy kościół w mieście z tego punktu widzenia parafialnego. Katedra zaś ma nieco inną rolę. To jest kościół biskupi. Biskup z niej naucza. Tu biskup jest u siebie.
Na początku, zanim weszliśmy do katedry, mówiliśmy o jej umiejscowieniu na terenie miasta Płocka. To było kiedyś centrum miasta. Możemy powiedzieć, że tu się rodził Płock, czy katedra powstała później, jak już miasto istniało?
Miasto położone jest na najwyższym wyniesieniu w całym biegu Wisły. Wzgórze Tumskie, na którym stoi katedra, jest przez to takie charakterystyczne, że nie ma na całym odcinku Wisły takiego punktu, takiego miejsca, z którego byłby też tak piękny widok. I z pewnością tutaj było miejsce, gdzie były osiedlali się ludzie. Mamy na to dowody archeologiczne. Czy to było centrum miasta? Nie, ale to nie było na uboczu, ponieważ za katedrą znaleziono mury miejskie. Przy katedrze był zamek. Ten zamek częściowo spadł do Wisły. Pozostałościami zamku są dwie wieże, szlachecka i dzwonnicza. Dzwonnicza od końca XV wieku, po przeniesieniu dzwonów właśnie z katedry, staje się wieżą właśnie służącą do tego, aby wzywać wiernych na nabożeństwa. Natomiast naprzeciwko katedry było opactwo benedyktyńskie. Te budowle charakterystyczne w 2018 roku prezydent Andrzej Duda wpisał jako pomnik historii, czyli jako taka ekstra klasa zabytków.
Kościoły to były miejsca, wokół których budowano cmentarze. Tutaj też znajdujemy pewną nekropolię, i to bardzo ważną. Po lewej stronie od wejścia głównego Kaplica Królewska, jak wspomnieliśmy, władcy Polski, Władysław i jego syn Bolesław tutaj pochowani, ale nie tylko. Pod naszymi stopami w krypcie są szczątki jeszcze wielu innych piastów. Wiemy, ilu królów czy książąt polskich było tutaj pochowanych?
To będziemy też ustalać przez te badania DNA, bo tam są szczątki i kobiet, czyli księżnych, i dzieci. I dlatego właśnie czekam też na ten wykład, aby ostatecznie można było to wypisać. Natomiast szczątki te były składane w najbardziej takim szacownym miejscu w katedrze, na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu pod kopułą. Stamtąd w 1825 przeniesione są te szczątki tutaj, zamówiono nagrobek u Zygmunta Fogla i od tego momentu kaplica pod wieżą północną stała się nazwana, została kaplicą królewską. W sensie ścisłym królami nie byli ani Władysław Herman, ani Bolesław Krzywousty, ale byli największymi władcami ówczesnymi wtedy w Polsce i dlatego można mówić o tym stołecznym charakterze Płocka. Płock był stolicą zatem wtedy, kiedy był tu władca, bo jeżeli był władca, to było i wojsko, i było sądownictwo, stąd wychodziły akty prawne, tu była stolica. Możemy tylko powiedzieć tyle, że jest to w tej chwili w Polsce największa nekropolia piastów i to warto wiedzieć, pamiętać. Natomiast w kaplicy naszej królewskiej mamy oprócz tego piękny wystrój polichromia, już w tej chwili stuletnia, chyba pokazuje nam to, czym powinien cechować się władca. A właściwie każdy, kto chce rządzić samym sobą, powinien mieć trzy cnoty boskie. I dlatego na ścianie jest namalowana wiara, nadzieja, a w oknie jest literka M. I choć witraż wydaje się przedstawia scenę ślubów Jana Kazimierza, to jednak ta litera M oznacza zarówno Maryję, jak i miłość. Na ścianach bocznych mamy symbole czterech cnót kardynalnych. Kardo, zawiasy, jak na zawiasach opiera się nasze życie moralne na tych cnotach. Jest to wstrzemięźliwość, męstwo, sprawiedliwość, roztropność. Te cnoty są charakterystyczne w ten sposób, że musimy tu zachować pewien umiar. Na przykład w sytuacji męstwa, jeżeli mamy go za dużo, będziemy mówili, że ktoś jest zuchwały. Jeśli za mało, jest tchórzem. Natomiast w trzech cnotach boskich tu możemy iść na całość. Na sklepieniu kaplicy mamy herby ziem polskich, które na skrajach są ozdobione dwoma wizerunkami maryjnymi w Polsce, cenionymi, szanowanymi. To jest Matka Boska Częstochowska i Matka Boska Ostrobramska. Natomiast w centralnej części sklepienia jest orzeł piastowski, herb Litwy, pogoń i herb Rusi. Mamy również herby ziem polskich i mamy napis na obwodzie płyty tej nagrobnej. Domini et heredes, panom i dziedzicom, terrarum ziem krakowska, Sandomierska, Silesie, czyli Śląsk, Major Polonie, czyli Wielkopolska. Ze szczytu mamy Kujawy i Sieradz, a po drugiej stronie mamy Mazowsze, Pomorze, mamy ziemię łęczycką i michałowską oraz dobrzyńską. Czyli mamy w gruncie rzeczy całą Polskę.
Szczegół może mało widoczny, ale kiedyś któreś z dzieci zwróciło uwagę, przyglądając się mozaice w bocznym ołtarzu, że na ornacie biskupa wyobrażonego tutaj są swastyki.
Tak, to jest ołtarz, który ma swoje głębokie uzasadnienie, że właśnie tutaj jest, w okolicy grobu władców Polski, bo jest to ołtarz poświęcony biskupowi Stanisławowi Męczennikowi. To za jego czasów powstała diecezja płocka. Biskup umiera, właśnie zostaje zabity przy ołtarzu w roku 1079. Jest tu zakrwawiony miecz, jest Wisła widoczna, skałka, Kraków, czerwony ornat. I owszem, na wysokości kolan mamy swastyki. Nie są one elementem nazistowskim. To jest element zdobniczy popularny w podręcznikach do dekoracji. Możemy właśnie takie elementy znajdować w XIX wieku, a ci, którzy wytwarzali, bo to jest ołtarz ofiarowany, dedykowany biskupowi Nowowiejskiemu z okazji jego 50-lecia kapłaństwa i to jest rok 1931, kiedy ten ołtarz jest tu wystawiony.
Idziemy wzdłuż nawy bocznej w stronę ołtarza. Zauważyliśmy, wchodząc do katedry, że za ołtarzem nie ma tabernakulum, natomiast tabernakulum jest z boku.
Arcybiskup Nowowiejski był liturgistą wielkiej miary i nieraz niektórzy mówią, że to jest jakiś błąd. Nie, to nie jest błąd, to jest stara tradycja w Kościele, że tabernakulum bywało właśnie nieraz w jakiejś bocznej kaplicy, bo cóż to jest takiego tabernakulum? Oczywiście miejsce przechowywania konsekrowanych hostii, czyli miejsce pobytu Pana Jezusa, czy adoracji dla nas. To jest przyczyna, dla której przyklękamy. Przed ołtarzem się zwykle skłaniamy, a przy tabernakulum klęczymy. I to jest charakterystyczne dla Kościoła katolickiego. Ten żywy Chrystus obecny. Ale tabernakulum spełniało przede wszystkim też rolę taką, że jak mi kiedyś dzieci w szkole życia powiedziały, że to była szafka, a w tej szafce było pożywienie, był pokarm duchowy dla ludzi. Tam jest rezerwa eucharystyczna. My często robimy przygotowanie darów, czyli konsekrujemy tyle hostii, ile potrzebujemy, ale rezerwę właśnie przechowujemy w tabernakulum. Nie zawsze ona była w centralnej części świątyni. Po drodze zaś, jak idziemy, mamy biały marmur kararyjski i trzy figury. Jezus, serce Jego na wierzchu niejako, więc rozpoznajemy, że jest to ołtarz serca Jezusowego. Jest zakonnik i zakonnica. Tą zakonnicą jest czcicielka serca Jezusowego, Małgorzata Alacoque, francuska mistyczka, która jest niejako odpowiedzialna za wprowadzenie pierwszych piątków miesiąca. 9 pierwszych piątków, 9 miesięcy to tyle, ile potrzeba, żeby się człowiek narodził. Więc warto może raz w życiu przynajmniej tak duchowo się narodzić i te 9 pierwszych piątków obejść. Po drugiej stronie mamy mozaikę, przedstawia świętego z diecezji płockiej Stanisława Kostkę. Jeśli by ktoś zapomniał dat jego urodzenia, to one są tam napisane u góry. Warto podejść i spojrzeć. Jest 1550-1568.
Idąc wzdłuż nawy, czy to północnej, czy południowej, widzimy nad głowami szereg herbów biskupich. To są wszyscy biskupi płoccy od pierwszego, no powiedzmy domniemanego, bo tego pierwszego z całą pewnością wskazać nie możemy. Kto jest pierwszy w tym szeregu biskupów tutaj?
Tu jest zapisany Marek, potem Henryk, Stefan, Filip, Szymon, Aleksander, herbus Adora, ale to jest właśnie ten Aleksander z Malon i świątobliwy Werner. Rzeczywiście te początki są takie trochę trudne, niejasne, ale jak już, to mamy właśnie Szymona Pewnego i Aleksandra z Malon, który przybył tu do Płocka ze swoim bratem Walterem. Walter był kanonikiem płockim, późniejszym biskupem wrocławskim, budowniczym katedry wrocławskiej. Ciekawym biskupem jest następca Aleksandra, biskup Werner. 1156-1170. On sprowadził te relikwie, o czym wspominałem, ale co ważniejsze, jego postać dostała się do bestselleru średniowiecznego, do Żywotów Świętych. Jakub de Voragine napisał Legendę Aureę, złotą legendę, w której są ci podstawowi święci, życiorysy ich. I teraz w danych krajach były niejako dodatki, które uwzględniały świętych lokalnych i dla Polski takim dodatkiem było uwzględnienie świętego Wojciecha, świętego Stanisława, biskupa męczennika i świętego Wernera, dzisiaj zapomnianego już, ale przy jego grobie, jak mówi tradycja, działy się cuda. To jest ciekawe, bo my mamy w Płocku najstarsze opisy cudów, jakie wydarzyły się na ziemiach Polski. One są w Biblii Płockiej z XII wieku i to jest cud, który miał miejsce w katedrze. To było uzdrowienie dziewczynki Woinki albo Wojuchy, która była skrzywiona w poły, weszła i została uzdrowiona, wyprostowała się. Idąc nawą boczną, widzimy ten naprzemienny system podpór w naszej katedrze. Kolumna, filar. Ona, te podpory nadają pewien rytm tej świątyni i prowadzą nas właśnie do tego miejsca centralnego, do wejścia do prezbiterium, do którego można było dawniej wchodzić tylko księżom i to też nawet nie wszystkim w katedrze. Były takie kiedyś ograniczenia.
Mówiliśmy tutaj o świętych, także tym mało znanym biskupie Wernerze, no ale patronem miasta Płocka jest święty Zygmunt, z Płockiem niezwiązany, a w bazylice katedralnej jest jego kaplica. Skąd się wziął tutaj święty Zygmunt?
Płock jako miasto znaczące, miasto biskupie i właściwie taka, no też później stolica przecież państwa, chciało posiadać relikwie, które było pewnego rodzaju statusem tego miejsca. Ono też relikwie, posiadanie relikwii powodowało też, że przybywały tu pielgrzymki. I takie relikwie właśnie sprowadził biskup Werner w 1166, duży kawałek czaszki świętego Zygmunta, króla burgundzkiego. I od tej pory właściwie ten król burgundzki został związany z Płockiem. Kazimierz Wielki ufundował dla niego piękne popiersie w Krakowie, które przedstawia być może wizerunek Kazimierza Wielkiego, ale no ostatecznie takie popiersie zwane hermą służyło jako niejako opakowanie, jako relikwiarz, bo relikwiarze, pamiętajmy, przyjmowały często formę relikwii, w jakie były tam złożone. Jeśli to były kości głowy, czaszki, no to było to popiersie, jak świętej Barbary, które mamy, czy innych świętych. Święty Zygmunt, król burgundzki, postać no trudna. Niestety ma na swoim sumieniu też zabójstwo syna. Często kaznodzieje porównywali go dawniej do króla Dawida, który za ten swój czyn pokutował, cierpiał. W każdym razie wrzucony został do studni i tak zginął, stąd jego atrybutem, znakiem rozpoznawczym jest studnia i to właśnie widzimy w kaplicy transeptu, czyli nawy poprzecznej naszej katedry. Jedna kaplica od strony miasta poświęcona jest Najświętszemu Sakramentowi, druga patronowi świętemu Zygmuntowi. Ciężkie były jej dzieje w czasie ostatniej wojny. Już 5 września 1939 roku bomby spadły na katedrę. Zniszczyły kaplicę całkowicie. Sklepienie jej, były ofiary, zginął kościelny, siostra Słuszka, która tu była na modlitwie. Wiele osób było rannych. A kaplicę świętego Zygmunta, tak szczerze, te pozostałości wojenne naprawialiśmy do zeszłego roku, bo były dziury w tablicach, były popękane tablice, była uszkodzona bardzo mocno chrzcielnica, ściany były pomalowane po wojnie już tak jednorodnie, odkryliśmy tam te zdobienia i zostało to wszystko przywrócone. Niestety Niemcy jeszcze profanowali te świątynie. Są zdjęcia, kiedy weszli na ołtarz, na najstarszy ołtarz w katedrze z 1600 roku, ubrani w kapę, trzymając w ręku kropidło, ze śmiechem właśnie tak wygłupiali się, można powiedzieć, ale no jest to profanacja. Też świątynię zamieniono po prostu na skład mebli pożydowskich i była zamknięta, dach zerwano. Tłumaczono co prawda, że te bomby to był przypadek, ale samolot chciał je po prostu zrzucić, ale no mając tak dużą rzekę obok, no zrzucić mógł je, ale nie na katedrę.
Wędrując do ołtarza głównego, znajdujemy się na przecięciu transeptu i nawy głównej. Cały czas towarzyszy nam ta druga Biblia Pauperum w katedrze. Po pierwszą są te drzwi płockie, ale przecież piękna polichromia ze scenami biblijnymi. One prowadzą nas do prezbiterium. To też był jakiś zamysł twórcy?
Owszem, tak mi się wydaje, bo po tych 11 latach zwykle 8 listopada, kiedy jest święto katedry, trzeba coś powiedzieć o katedrze. I co roku wydaje mi się, że coraz bardziej doceniam tę polichromię. Można by chyba zaryzykować takie twierdzenie, że to jest zawarte w tej polichromii nasze życie. Wchodzimy przez drzwi płockie. Dom mój, dom modlitwy jest. Możemy przeczytać takie dosłowne tłumaczenie z łaciny. Potem w nawach bocznych mamy nieco ukryte symbole sakramentów na sklepieniu. To są w nawach bocznych takie znaki, które niejako jakby prowadzą nas do konfesjonału, do chrzcielnicy. Natomiast w nawie głównej mamy wielkie obrazy ilustrujące działalność Jezusa, od znaku w Kanie Galilejskiej poprzez nauczanie Jezusa, ostatnią wieczerzę, drogę krzyżową, zmartwychwstanie i przekazanie kluczy Piotrowi. To są te duże sceny, które ilustrują to, co jest istotne. Gdy podejdziemy pod kopułę, to tu jest ten element wertykalny, czyli do góry patrząc mamy zesłanie Ducha Świętego na Maryję apostołów, czterech ewangelistów, czterech ojców Kościoła i my. I stoimy przed łukiem tęczowym, który wprowadza nas do prezbiterium. Poświęcona jest katedra Matce Bożej w niebowzięciu Maryi. Stąd i w łuku tęczowym mamy dom złoty, bramę niebieską, wieżę Dawidową, wieżę z kości słoniowej, wezwania z litanii loretańskiej. Stojąc przed prezbiterium, jeżeli rozejrzymy się głębiej, bardziej, to zobaczymy bardzo istotny tekst dla naszej wiary tutaj w sklepieniu nawy poprzecznej, 8 błogosławieństw. To jest taka w Ewangelii, to jest taka konstytucja. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i zaczął nauczać. I literalnie mamy te 8 błogosławieństw napisanych. Po lewej i prawej stronie, przed wejściem do prezbiterium, te ściany nad zakrystiami, to anioły z narzędziami męki Pana Jezusa. I to jest taki moment kluczowy w życiu. Ja myślę, że to jest moment naszej śmierci, albo daj Boże, narodzin dla nieba. Ta męka Chrystusa pokazuje nam, że nieraz jest też to życie człowieka drogą przez mękę, ale potem jest ta tęcza i procesja. Procesja świętych i błogosławionych idących do Maryi. We witrażu Maryja jest w niebo wzięta, koncha, czyli ten element nad witrażem, to koronacja Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. I właśnie my dołączamy do tej procesji, gdzie jest i Piotr Skarga, i Stanisław Kostka, i Jan z Dukli, i Jadwiga Królowa, jeszcze wtedy nie święta, gdy była malowana, teraz już ogłoszona jako święto. I cztery wizerunki Matki Bożej nam towarzyszą. Tak jakby cztery wizerunki takie bardzo istotne dla ówczesnej Polski, czyli Częstochowa, Ostra Brama, Polska, Litwa, Berdyczów, Berdyczowska, czyli Ukraina i Skępska, Matka Boska, tutaj dla naszej ziemi, dla naszej diecezji takie ważne sanktuarium. Są tu jeszcze duże sceny poświęcone Maryi, zaślubiny Maryi z Józefem, Boże Narodzenie, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, pokłon trzech króli, ukryte życie Jezusa w Nazarecie i odnalezienie Jezusa w świątyni 12-letniego. I to jest wszystko odnowione, teraz świeżo oświetlone. Warto to zobaczyć. Zachęcam, zapraszam do katedry. Mamy też przy tym w prezbiterium tron, taki właśnie złoty, to jest owa katedra. Mamy też stalle, czyli miejsca, w których kanonicy zasiadają. W tej chwili rola kanoników jest już niewielka, ale dawniej historycznie to jest też takie ważne miejsce. Stalle są tam, gdzie jest po prostu grupa właśnie takich kanoników, jak chociażby w Pułtusku, czy w innych miejscach też naszego kraju. Nie mówiliśmy wiele o ołtarzach, które są tutaj najstarsze, a mianowicie ołtarz ukrzyżowania Pana Jezusa. To jest przy wejściu do prezbiterium po prawej stronie. 1600 rok. Jest też u góry wizerunek Ignacego Loyoli, zanim jeszcze Ignacy został świętym, znalazł się już na naszym ołtarzu. A wyżej mamy pelikana, który jest symbolem eucharystycznym, jak to pięknie ujął Tomasz Zakwinu w pieśniach eucharystycznych. Po drugiej stronie mamy ołtarz, nieco młodszy, ale z pierwszej połowy XVII wieku. To ołtarz Matki Bożej Mazowieckiej z pięknym łacińskim napisem Monstra te esse matrem, okaż nam się matką. I niżej właśnie monogram maryjny, 6 liter połączonych ze sobą artystycznie przez Stefana Schillera, MARYJIA. Te ołtarze naprzeciwko siebie mają nagrobki. Nagrobki biskupów, te klęczące to czasy Wazów, jak Hieronim Cielecki, wychowawca dzieci Zygmunta III Wazy, i te leżące, jeszcze nieco starsze, jak biskup Wolski, który działał w czasach króla Stefana Batorego. Jest też naprzeciwko ambony odlew z brązu biskupa Nowodworskiego. Projektował go Stefan Schiller, a odlew wykonał też Pius Weloński. To są artyści, którzy wykonali również stację Drogi Krzyżowej na Jasnej Górze. To w tym samym czasie, na początku XX wieku, Jasna Góra się odbudowywała i Katedra Płocka, i Stefan Schiller właśnie cenił sobie te dwie realizacje, które wykonał jako najważniejsze.
Gdybym jeszcze miał zapytać tak osobiście księdza kanonika o przeszłość, co było pierwsze, zafascynowanie historią, także tą naszą lokalną, czy powołanie kapłańskie? Bo to się tak zbiegło w życiu księdza.
Właściwie po pierwszym roku kapłaństwa zostałem wysłany na studia historii sztuki i zacząłem pracę na pół etatu w Muzeum Diecezjalnym. Wtedy dyrektorem był człowiek bardzo ciekawy, który studiował filozofię u Tatarkiewicza przed wojną, a w czasie wojny był niestety królikiem doświadczalnym w Dachau, ksiądz Lech Grabowski. I od tego czasu, właściwie od 1989, zaczęła się taka większa fascynacja katedrą, zbiorami muzealnymi i właściwie większość życia tam spędziłem, w muzeum. Dopiero tutaj te ostatnie 11 lat w katedrze, ale z muzeum często przychodziłem do katedry. Obserwowałem nieraz na tych liturgiach, w których tu uczestniczyliśmy. Prezbiterium wtedy było pełne kleryków czy księży. No i tak ta Biblia w obrazach była przed naszymi oczyma. Nieraz widziałem też te uszkodzenia, które tu były. No, gdy zostałem proboszczem, przyszedł czas, aby je zniwelować, bo faktycznie dzięki ludziom, którzy tu są, dzięki konserwatorom też i tym projektom i wsparciu, tutaj tak no, realizujemy dość duży zakres prac. Ale ważne było to na przykład dla mnie, co też dzisiaj się wydarzyło. Spotkaliśmy się z parafianami, którzy sprzątali katedrę, bo to jest ważne, że możemy przecież wyobrazić sobie piękny budynek, ale martwy, pusty, jeżeli nie będzie ludzi. Kiedyś przy początkach naszych prac remontowych na wieży jeden właśnie z wykonawców zawiesił duży plakat: Twoje wnętrze wyremontuje Jezus. I to jest chyba też ważne, że jest tu w katedrze wystawienie Najświętszego Sakramentu 40 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku, i jest to okazja, żeby to wnętrze nasze remontował Jezus, naszą historię naszego życia.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, za tę wyprawę w czasie i przestrzeni, bo katedra to przecież budynek niemały. Wędrując tutaj na wami i główną, i bocznymi, zaglądając do kaplic, przyglądając się ołtarzom i oddając cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, poznaliśmy troszkę serce naszej diecezji, tę matkę tych wszystkich kościołów, a to dzięki jej proboszczowi. Naszym gościem w audycji był ksiądz kanonik Stefan Cegłowski, któremu serdecznie dziękuję za oprowadzenie i za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dobrego wieczoru, szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.